raz jeszcze pozdrawiam wszystkich widzów Telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja i zapraszam do udziału w programie Rozmowy Niedokończone. Dzisiaj w naszym studio z wielką przyjemnością witam pana profesora Romualda Szeremietiewa. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Spotykamy się dzisiaj, aby porozmawiać o polskim patriotyzmie w kontekście także narodowej tragedii, jaka nas spotkała 10 kwietnia. Wydarzyła się ona pod Smoleńskim, nieopodal Katynia.
No tak.
Może zacznijmy naszą rozmowę od pytania o patriotyzm, z tym, że nie chciałbym tego pytania stawiać teoretycznie, żebyśmy rozważali tylko teoretycznie, jakie to jest
znaczenie.
To jest
bardzo praktyczne zagadnienie, wbrew pozorom. Może właśnie dlatego, że patriotyzm jest pewnym stanem emocjonalnym, który wiąże ludzi, wspólnotę. Wspólnotę specjalną, wspólnotę, którą określam jako wspólnotę narodową. A to oznacza, że w tym wszystkim zawarte jest właśnie po pierwsze pamięć, bo nas wszystkich jako członków wspólnoty narodowej wiąże nie tylko język, ale i pamięć wspólnych dziejów. Mieliśmy przodków, mieliśmy różnego rodzaju zdarzenia, ważne zdarzenia, które nas ukształtowały jako społeczność właśnie narodową. No i chcemy tę wspólnotę narodową kontynuować. A więc ma to szalenie praktyczne znaczenie, jeżeli idzie o to, co określamy jako państwo. Wiadomo, że naród jest tym suwerenem, tym, który dzierży władzę w państwie. Państwo jest instrumentem w rękach narodu, ma służyć narodowi. No i oczywiście bez patriotyzmu nie da się tego państwa po pierwsze zbudować, po drugie go rozwijać, po trzecie no, przy jego pomocy jako narzędzia, cały czas podkreślam, zabezpieczać wszystko to, co dla wspólnoty narodowej jest ważne w przyszłości, a więc rozwój nasze miejsce w świecie, przyszłość następnych pokoleń, pamięć o przeszłości, to wszystko razem wiąże to pojęcie patriotyzmu. W jednej z encyklopedii dawnych znalazłem takie piękne sformułowanie, które mówi, że patriotyzm jest miłością ojczyzny, w której to miłości dostrzegamy wszystko to, co jest wielkie i wspaniałe i dostrzegamy wszystko to również, co jest niedobre w naszej ojczyźnie. I patriota to jest ten, który stara się te dobre cechy, te wartości umacniać i rozwijać i minimalizować, usuwać to, co jest niedobre. A więc to nie jest takie ślepe zapatrzenie się, że Polska jest najważniejsza, w związku z tym jest najpiękniejsza, w związku z tym nic w niej złego dziać się nie może przez sam fakt, bo to jest po prostu Polska. Nie. Oczywiście patriota dostrzega wszystko to, co może przeszkadzać, ponieważ to jakoś osłabia nam również nasz ten patriotyzm właściwie rozumiany. No i jeżeli od tej strony spojrzymy na to zagadnienie, no to widzimy, że jest to bardzo praktyczna sfera. Bez niej po prostu nie da się żyć.
No, dlatego takie praktyczne pytanie już zadam, korzystając z okazji, że pan ma za sobą już dość długą drogę i wiele doświadczeń na tym polu patriotyzmu, bo przecież ta droga wiodła przez czasy późnego pancernego Gomułki, wczesnego Gierka, środkowego Gierka, schyłkowego bankruta Gierka, później krwawego Wojciecha, wcześniej przejściowego Stanisława Kanie, aż do dzisiaj. I w tym czasie no, żyło w Polsce tych kilkadziesiąt milionów ludzi. Mhm. Pan był jednym z nich, jest pan jednym z nich, ja też. Mhm. Jedni ramię w ramię z przewodnią siłą narodu budowali szkoły, mosty, szpitale, inni może obok tej przewodniej siły narodu jakoś próbowali także służyć społeczeństwu. Byli także tacy, do których pan należał, którzy budowali coś innego też.
Tak, to znaczy.
I ja dlatego tutaj stawiam pytanie, żeby wprowadzać gdzieś takie pewne rozróżnienia, ponieważ dzisiaj, gdy rozmawiamy o patriotyzmie, niektórzy ludzie od razu się obrażają, no jak to, przecież myśmy żyli w PRL-u, służyliśmy ojczyźnie, służyliśmy wojsku, prawda, partii i tak dalej.
Znaczy tak, rzeczywiście masz rację. Ten problem pojawił się na przykład wtedy, kiedy dyskutowano o postawie pułkownika Kuklińskiego. No i postawiono moim zdaniem fałszywą taką takie rozróżnienie, że no skoro bohaterem był Kukliński, znaczy, że ktoś, kto nie wykonywał takich rzeczy jak on, na przykład służył w Ludowym Wojsku Polskim, jest zdrajcą. No i w związku z tym tak, jest jeden bohater, prawda, a reszta to są zdrajcy. No i pytanie, no to znaczy, że co? No wszyscy są zdrajcami. Otóż nie ma moim zdaniem takiego rozróżnienia. Ja trochę mnie nie zależy, że mówię o sobie, ale...
Do tego chcę pana skłonić, żeby to pan o sobie opowiedział.
Chodzi po prostu o to, że każdy z nas, jeżeli chce spełniać się również jako Polak, jako patriota, chce służyć ojczyźnie, stosownie do swoich możliwości, swojej wyobraźni, swojej determinacji, podejmuje określone działania. I to jest trochę tak jak, no, powiedzmy tak, sytuacją żołnierską, którą zdaje się, że dobrze rozumiem. I otóż, proszę Państwa, tak. Mamy order virtuti militari. To jest odznaczenie za czyn bohaterski na polu walki. Tak? I są żołnierze, którzy takie odznaczenie otrzymują. Ale przecież w armii są setki tysięcy, miliony żołnierzy i większość z nich tych odznaczeń nie ma. Czy to oznacza, że skoro jest tych kilkuset, czy niech będzie kilka tysięcy żołnierzy, kilka tysięcy odznaczonych virtuti militari, to reszta jest jakoś bez znaczenia, nieważna, albo nawet zdradziecka, bo takich orderów nie ma? Nie. To tylko oznacza, że część z tej ogromnej rzeszy tych żołnierzy dokonała czynu bohaterskiego, ważnego, powiedzmy, dla losów kampanii, dla losów wojny, dla losów jakiejś bitwy, i dlatego zostali oni w szczególny sposób wyróżnieni. Dlaczego? Dlatego, żeby pokazać tym innym, że to było zdarzenie rzeczywiście ważne, że ten czyn bohaterski miał znaczenie nie tylko dla tego człowieka, który otrzymał ten order, ale powiedzmy dla oddziału, w którym on akurat walczył, że doprowadził do zwycięstwa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I teraz ja odnoszę to do zdarzeń, które miały miejsce w okresie Polski Ludowej. Były rzesze ludzi przyzwoitych, którzy wykonywali swoje obowiązki, którzy byli polskimi patriotami, ale którzy nie dostali virtuti militari, bo nie dokonali czynu bohaterskiego. Otóż mnie się wydaje, że w tamtych czasach decydowanie się na działalność niepodległościową, jeszcze no, w sytuacji jasnej, oczywistej, było w pewnym sensie takim bohaterstwem. Ja nie chcę przesadzać, prawda, ale wiemy też doskonale, że w tamtych czasach ludzi, którzy podejmowali taką działalność jak ja, no, spotykały prześladowania, mi one spotykały, ale spotykała również i śmierć. To były tego typu zdarzenia, było ich sporo, do dziś zresztą niewyjaśnione są, ciągle są tak zwani nieznani sprawcy. A więc to nie oznacza, że mnie z tego tytułu jakieś specjalne przysługują względy. Nie, ja sobie do niczego nie roszczę prawa i wcale nie uważam, że ludzie, którzy nie dokonali takich czynów, to nie uczestniczyli w tym ruchu, w którym ja uczestniczyłem, są jakoś gorsi czy inni, albo że są pozbawieni patriotyzmu. Nie. Co więcej, ja powiem tak, że zapewne moja działalność i to, co mogłem robić, jak miało oparcie w czasie nawet biernej, cichym, ale poparciu ze strony tych ludzi. W bardzo aktywnym poparciu ze strony moich bliskich, mojej rodziny, którzy byli wprost narażeni przez to, że ja taką działalność podejmuję, prawda? Moja żona nie zasłużyła na żadne virtuti militari, przepraszam, mimo że doświadczyła różnego rodzaju prześladowań. Ale przecież ja bez niej nie mógłbym funkcjonować, prawda? więc bez tego wsparcia, ten bohater Virtuti Militari, gdyby nie był w zespole, w oddziale, prawda, gdyby nie było tych kolegów, którzy razem z nim walczyli, mógłby tego czynu nie dokonać, albo by nie, ten czyn nie miał tego znaczenia. A więc to jest jakby inaczej osadzone. Ja chcę o tym powiedzieć. To tutaj nie ma tego typu rozdziału zdrajcy bohaterowie. Nie. Po prostu granica jest tylko taka. Pytanie jest, czy szkodzisz Polsce? Tak? No, jeżeli ktoś wybierał z tchórzostwa albo no, dlatego, że był kanalią, służbę tamtemu reżimowi, robił to z oddaniem, a jeszcze prześladował współrodaków, no znaczy, że zdradzał Polskę, czyli był szkodnikiem i takiego człowieka oczywiście nie można zalecić do patriotów, tak? Natomiast wszystkich tych, którzy niekoniecznie, mówię, byli gotowi, mogli się odważyć albo mieli taką wyobraźnię, żeby zaangażować taką działalność, a jednak zachowywali się przyzwoicie, bronili polskiej sprawy na tyle, na ile mogli i starali się w tym, co od nich zależało, jednak o tę polskość zabiegać i o nią walczyć. Nie ulega wątpliwości, że mają ten walor patriotyzmu i zresztą ja myślę, że dzięki temu również Polska przetrwała tamten czas i narodziła się tak jako państwo niepodległe. Z kłopotami, ale jednak.
W czasie tej tragedii smoleńskiej teraz 10 kwietnia w różnych wypowiedziach z ust pewnych historyków, komentatorów padały takie słowa, które zwracały naszą uwagę na pierwsze zdanie hymnu narodowego. A zatem chyba jeszcze to, czym jest patriotyzm i te wszystkie postawy służące, czy postawy, które miałyby służyć Polsce lub też jej szkodzić, kryterium chyba oceny mieści się chyba w tym zdaniu.
Absolutnie tak. Ja chcę oglądającym nas, nam wszystkim, taki wiersz przytoczyć, który moim zdaniem czasami jest tak, że poeta bardziej precyzyjnie, lepiej potrafi wyrazić to, czego nie zrobi publicystyka polityczna, politycy, uczeni, naukowcy. Otóż przed laty poeta Lechoń napisał kilka takich strof. Posłuchajmy, one mnie poruszają i ja myślę, że do każdego powinny jakoś trafić. On pisał tak. Poeta. Jedna jest Polska, jak Bóg jeden w niebie. Wszystkie me siły jej składam w ofierze na całe życie, które wziąłem z Ciebie, cały do Ciebie ojczyzno należę. Twych wielkich mężów przykład doskonały, Twych bohaterów wielbię święte kości, wierzę w Twą przyszłość, pełną wielkiej chwały, potęgi dobra i sprawiedliwości. Wiem, że nie ucisk i chciwe podboje, lecz wolność ludów szła pod Twoim znakiem, że nie ma dziejów piękniejszych niż Twoje i większej chluby, niżli być Polakiem. Jestem jak żołnierz, na wszystko gotowy i jak w ojczyźnie, tak i w obcym kraju czuwam i strzegę skarbu polskiej mowy, polskiego ducha, polskiego zwyczaju, z narodem polskim na zawsze związany. O każdej chwili to samo z nim czuję. Do wspólnej wielkiej przyszłości wezwany, wszystkim Polakom braterstwo ślubuję. No cóż, czy można precyzyjniej opisać to, co się nazywa polskim patriotyzmem, polskością i tego, czego powinniśmy oczekiwać od kogoś, kto się określa jako polski patriota. Myślę, że
to jest w tej poetyckiej formie zawarta kwintesencja tego, co...
I wielka precyzja, ojcze.
Wielka precyzja tego, co porusza serca, umysły i rozpala wyobraźnię ku dobrym rzeczom. Na pewno tenże patriotyzm to jest oparty, tak jak tutaj pisał nam poeta, oparty na prawdzie tak. O przeszłości tak. Polski, czyli tych jej dziejach, ale także i na tej prawdzie buduje się jej dzień jutrzejszy. Gdy mówimy także o patriotyzmie w kontekście katastrofy w Smoleńsku, trzeba by także i tutaj to kryterium postawić, prawdy. Tak jakoś dziwne mam uczucie, czasami jest ono irracjonalne, a czasami te wszystkie fakty, jakieś wypowiedzi, które czytam w mediach, jakoś w tym przeczuciu mi utwierdzają, że no nie do końca, jak chodzi o tę sprawę, prawdę niektórzy chcą ujawnić. Nie wiem, czy to przeczucie jest tylko... Czy trzeba go jakoś tam przezwyciężyć, czy może rzeczywiście już wszystko wiemy i, no, i trzeba to wszystko przyjąć?
Znaczy to zdarzenie, które miało miejsce 10 kwietnia w okolicach Smoleńska, pokazuje nam bardzo wiele rzeczy, które każdy Polak myślący powinien przemyśleć. Pierwsza kwestia to jest taka. Czy my jako naród, jako polski naród, czy my jesteśmy, czy w sposób właściwy ponosimy odpowiedzialność za nasz kraj, za nasze państwo? My jako obywatele. To jest pytanie o rzecz szalenie trudną i ważną. Mianowicie wiadomo, że państwo funkcjonuje dlatego, że istnieje jakiś aparat władzy, jakaś struktura, która odpowiada za troskę o to dobro wspólne, jaką jest Rzeczpospolita Polska. Jan Paweł II kiedyś tak bardzo trafnie określił, czym jest polityka. Polityka to jest roztropna troska o dobro wspólne. Polityka, roztropna troska o dobro wspólne. Ale jest inna definicja polityki. Polityka to jest dążenie do zdobycia i utrzymania władzy. Pytanie w związku z tym, czy nasze polskie wybory, nas, obywateli Rzeczpospolitej, w konsekwencji formułują władzę, która przejawia rozsądną troskę o dobro wspólne, jaką jest Rzeczpospolita, czy też formują władzę, która cele sobie stawia utrzymanie władzy. No, to jest pytanie moim zdaniem fundamentalne. Ale to, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jest następna kwestia szalenie ważna, jeżeli idzie o życie naszego narodu, każdego narodu, ale jesteśmy w Polsce i mówimy o narodzie polskim i o Polakach. Otóż, żeby społeczeństwo, naród i państwo właściwie funkcjonowało, to po pierwsze, ważne jest, kogo namaszczamy do sprawowania władzy, ale ważne jest też, kto w naszym narodzie jest uznawany za elitę tego narodu. Elita to nie są ludzie, którzy sobie nadali tytuły, mają pieniądze, nie wiem, pozycje. Ja myślę o elicie w sensie intelektualnym. Mówi się o tym, że naród tam zmierza i o tyle jest w stanie pewne rzeczy tworzyć, jeżeli elity są w stanie wytworzyć wizję, wskazać kierunki, opisać to wszystko, prawda? Proszę zwrócić uwagę, że nasi wrogowie, to wyraźnie było widać w czasie II wojny światowej, ale i po wojnie komuniści też to robili. Do czego dążyli? Do zniszczenia elity. Prawda? Katyń, o którym wspominamy przykład Smoleńska, to jest zdarzenie, w którym przeciwnik zgromadził w obozach ludzi o określonych kwalifikacjach intelektualnych. Oni nie zostali po prostu zastrzeleni. Nie. Najpierw wyspecjalizowane komórki sowieckiej policji politycznej prowadziły rozmowy z tymi ludźmi, ustalając, jakie są ich poglądy, jak oni myślą, jak oni oceniają to wszystko i na podstawie tego, co każdy z tych miał w głowie, co udało się ustalić NKWD-istom, wpisywano, czy ten ktoś w ogóle nadaje się z punktu widzenia interesów sowieckich do tego, żeby żył, czy też nie. wiemy, jak wypadł ten test, przepraszam, tak?
No, tutaj wejdę w słowo i na jakby zobrazowanie tego, o czym pan mówi, panie profesorze, przytoczmy ten słynny dezyderat Berii,
tak,
który
tak
przedłożył Stalinowi, mówiąc, że
dokładnie
ci oto nie rokują,
nie
rokują szansy
tak
na poprawę,
tak,
czyli na bycie człowiekiem sowieckim.
Ale żeby nie być, tak powiem, tylko na terenie Rosji, przecież mamy drugą stronę, czyli Niemcy. I znowu. Hitlerowcy, którzy wkraczają na ziemię polskie w 1939 roku, Sowieci też to mieli, ale hitlerowcy, to widać było, mają listy przygotowane osób, które należy eliminować. Tak? No, to co zrobiono z profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Palmirach, kiedy rozstrzeliwano, kogo rozstrzeliwano? Marszałek Sejmu Maciej Rataj, wybitni ludzie, Kusociński, prawda? No w czym ci ludzie zagrażali potędze militarnej III Rzeszy? W niczym. Ale byli elitą polskiego narodu. Hitler mówił, Polacy mają być no taką mierzwą etniczną, że mają pracować jako niewolnicy, więc nie muszą mieć żadnego wykształcenia, do 10, żeby mieli liczyć. Nauczymy ich znaków drogowych, żeby ich nasze samochody nie rozjeżdżały, prawda? I to wszystko. Więc to jest szalenie ważne. I teraz tak. Skoro obaj nasi wrogowie zrobili tak wiele, aby polski naród pozbawić tej elity, a komuniści budowali po zakończeniu II wojny światowej w Polsce, nie budowali polskiej elity. Przypomnijmy sobie kształt, czego uczono w szkołach, prawda? Jaka była historia Polski. No, wiadomo było, że wrogiem tego postępowego ustroju było wszystko, co było polskością, co było polskie. Lechoń ten wiersz pisał jako poeta emigracyjny. On nie mógł się znaleźć w tej Polsce, prawda? Ci, którzy się znaleźli w Polsce, mówię o twórcach, musieli wykonać albo haniebny akt zaprzedania się nowej władzy, wielu to zrobiło niestety, albo byli zepchnięci na margines i nie istnieli jako uczeni, jako pisarze, jako artyści, tak? Wielu takich przypadków mamy. A więc powiedziałbym tak, że w spadku po tym całym strasznym okresie, który naród polski przeszedł, mamy po pierwsze, mieli wytrzewioną polską elitę w znacznej części i zbudowaną elitę fałszywą, czy pseudoelitę, prawda, przez komunizm. I teraz jest w związku z tym pytanie, jakie to ma odniesienie i czy ma to wpływ na sytuację naszego kraju, na stan naszego kraju, tak? No to jest dodatkowa kwestia dla nas bardzo trudna. Jak my jako naród powinniśmy dokonać jakichś wyborów, aby to dziedzictwo przeszłości usunąć? Ja chcę być dobrze zrozumiany, to znaczy nie każda z osób, która jakąś funkcję osiągnęła, jakiś status intelektualny w okresie Polski Ludowej, jest z tej fałszywej elity. Ale nie ulega wątpliwości, że część ludzi, którzy dali się, tak mówią, uwieść tak marksizmowi, i te, no, taką częścią, takim elementem pewnego fałszu w rzeczywistości naszej jest. I cały czas, zauważmy, toczy się ten spór i ta wojna, tak, podskórna, któryś z wspierających Bronisława Komorowskiego powiedział, że nawet jakoś mamy wojnę domową, zdaje się, tak? To pewnie coś o to, być może o coś takiego chodzi. Prawda? To znaczy, na ile i czy współczesna Polska może zaprobować i przyjąć jako własne dziedzictwo Polski Ludowej, a więc czegoś, co było z gruntu sprzeczne z polskością i co z Polską niepodległą walczyło i z tą niepodległą Polską przegrało ostatecznie, prawda? Przepoczwarzyło się, a teraz próbuje się zmieścić i mówi się, że to no też była Polska, tylko taka trochę inna. No chyba jednak nie. A więc i to jest kolejna kwestia, która nam się pojawia, jeżeli idzie, mówię o tę katastrofę. Mówimy, że zginęła jakaś część polskiej elity, prawda? No, więc mamy jakby dwa problemy już w tej chwili. To znaczy, po pierwsze, to jest kwestia, kiedy i jak zostanie odbudowana, czy odbudowuje się przecież elita polskiego narodu. No i to pierwsze, w jaki sposób my jako obywatele, jako Polacy dokonujemy wyborów, aby ten okres, w którym trwa takie, powiedziałbym, wychodzenie z choroby, tak, nie trwał zbyt długo albo bez końca, nie daj Boże.
No, to jest bardzo ważna sprawa i nie można być wiecznym rekonwalescentem, prawda?
No nie można. No kiedyś z choroby wyjść trzeba.
Bo życie idzie do przodu, Polska ma, przed Polską stoją nowe wyzwania.
W tej chwili szalenie ważne. Ja myślę, ojcze, że no po pierwsze tak, no. Ja wypowiadałem się krytycznie, jak wiadomo, zajmuję się kwestiami związanymi z bezpieczeństwem, z obronnością narodową. Mam negatywne bardzo zdanie o stanie naszej obronności i o stanie sił zbrojnych i boleję ogromnie nad tym, co się dzieje w siłach zbrojnych z wojskiem, co się dzieje, jaką politykę przyjęto, jeżeli idzie o siły zbrojne. No, to zdarzenie również pokazuje ten cały dramatyzm. Schodzi mi na dalszy plan sytuacja, powiedziałbym tak, na ile w tym wszystkim uczestniczyła strona rosyjska. Chociaż, no, biorąc pod uwagę nasze doświadczenia, jeżeli chodzi o relacje z Rosją, ja nie mówię o Rosjanach. Ja mówię o władzy rosyjskiej i o państwie rosyjskim. No, powiedziałbym, to polskie doświadczenia nie są zachęcające. Co więcej, no, również po stronie rosyjskiej są co najmniej wątpliwości, czy organa władzy, organa ścigania, czy wymiar sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej również są rzeczywiście tak wiarygodne, jak się wydaje obecnemu rządowi polskiemu, prawda? Myślę, że rodzina zamordowanej pani Politkowskiej, czy Litwinienki chyba nie ma tak dobrego zdania o tym, co może ustalić rosyjska prokuratura, jak ma rząd polski w Warszawie, ku memu zdziwieniu ogromnym. Ale mówię to jakby zostawiając na boku. Natomiast powiedzmy tak, jeżeli prześledzimy to całe zdarzenie, jeżeli sobie uświadomimy, w jaki sposób funkcjonowało państwo polskie w tym wszystkim, to włos się jeży na głowie. Kandydat, nie będę wymieniał nazwiska, ale w tej chwili on pełni funkcję prezydenta państwa, twierdził na uroczystościach chyba 3 maja, tak, że państwo polskie świetnie zdało egzamin, prawda, właśnie w czasie katastrofy smoleńskiej. No, niestety wkrótce mieliśmy to, co się nazywa chyba w jakichś grach kiedyś się mówi sprawdzam, prawda? Powódź. No i jak się spisały struktury państwa polskiego? To, które podobno tak świetnie sobie dało radę w związku z katastrofą. Moim zdaniem to sytuacja jest skandaliczna. Kiedy słucham ludzi, którzy mówią tak, że są w stanie zrozumieć, podają te informacje przecież media, są w stanie zrozumieć, że jest woda, na którą no, ktoś nie jest w stanie zapanować, prawda, że nie ma takich środków i tak dalej, pomijając powiedzmy zaniedbania, tak, ale no, że mogą być takie sytuacje. Ale dlaczego nie było wcześniejszego ostrzeżenia, że ta woda wkrótce zaleje ich domy? Wiesz, można było się wcześniej do tego przygotować i okolić, jeżeli to nie trudno sobie, jeżeli by ktoś to kontrolował i pilnował tych rzeczy, prawda, ustalić. Przecież wiadomo, że można zrobić symulację, jak woda się będzie rozlewała, jeżeli w jakimś okresie pojawi się, które są rejony bardziej zagrożone. To co, to nie ma tych centrów zarządzania kryzysowego, które to wszystko sobie wcześniej ustalają? To co one robią w czasie, kiedy tej wody nie ma, prawda? Na czym one pracują? Co, siedzą tam i piją kawę? Prawda? Za co się tym ludziom płaci? Te struktury mają jakieś zadanie, czy nie mają? Co rząd robi, prawda, w tym zakresie? Jakie centrum zarządzania kryzysowego? Gdzie to jest? Wojsko, prawda? No, ktoś ze znajomych do mnie zadzwonił i mówi, że widział jakąś taką śmieszną scenę. Żołnierzy w Łodzi, którzy nie umieli wiosłować, prawda? I krzyczący ci zatopieni, którzy tam z dachu, żeby im ci żołnierze łodzią nie rozwalili płotu, prawda? bo jakoś to strasznie nieumiejętnie robili. No, pytanie oczywiście takie, no, a gdzie, kto tych żołnierzy miał, nauczył ktoś takich rzeczy? No to wysyła się ludzi nieprzygotowanych. Jeżeli oni nie potrafią wysłować, to oni będą potrafili bronić kraju, to znaczy bardziej skomplikowane zagadnienie, prawda? Ile tego wojska jest? No, gdzie jest ten sprzęt, prawda? Jedna jakaś amfibia się zjawia, prawda, 100 żołnierzy? Więc nie ma... To są wszystko rzeczy, które wskazują, że to państwo jest w kryzysie w strukturach organizacyjnych. Jednocześnie no, zdarzenie, które miało miejsce, ten dramat, katastrofa, wyzwoliła, jakby ujawniła ten patriotyzm ludzi.
Tu dodajmy, panie profesorze, że tak wracam jeszcze do Smoleńsk, do Powodzi. Sandomierz miał swoją jednostkę wojskową, została ona zlikwidowana. W Powodzi 97 roku wojsko miało sprzęt, miało wozy.
Tak. Ojcze, ja w czasach, kiedy byłem w Wysokości Obrony i wykonaliśmy wiele wysiłków i udało się skłonić do tego, co nie było proste, mojego przełożonego pana ministra obrony, wówczas to był pan Onyszkiewicz, aby on wyraził zgodę, bo tylko w ten sposób jego decyzją można było powołać zespół. Powołaliśmy zespół, który byłem szefem tego zespołu z oficerami sztabu generalnego. Przygotowaliśmy plan stworzenia, zbudowania obrony terytorialnej w kraju. W perspektywie tam miało być tak, że na początek miały być te bataliony obrony terytorialnej, które miały być w każdym województwie. To struktura była kompletna, wszystko było bardzo szczegółowo wyliczone. Nawet przygotowaliśmy korekty plan zmiany, jeżeli chodzi o ustawę o powszechnym obowiązku obrony. No i gdyby tego typu formacje były wtedy powołane. Oczywiście to po odwołaniu mnie i tak dalej uznano, że obrona terytorialna w ogóle nie jest potrzebna, to była jakaś taka fanaberia, nie wiadomo po co. Prawda, wiadomo, że nam jest potrzebni, są żołnierze w Afganistanie, prawda, ale nie w Sandomierzu, tak? Więc w związku z tym zostało to po prostu zarzucone całkowicie. I teraz jest pytanie, gdyby miejscowe władze samorządowe miały w dyspozycji tego typu jednostkę, tego typu wojsko, o ile łatwiej można byłoby zapanować nad sytuacją, prawda? Bo jednostki obrony terytorialnej miały spełniać swoje funkcje nie tylko w razie zagrożenia wojennego, ale w razie różnego rodzaju zagrożeń, które no, zagrażają, niosą różne niebezpieczeństwa w razie pokojowym dla ludności, takie jak chociażby klęski żywiołowe czy wielkie katastrofy. No i do tego takie wojsko byłoby przygotowane, przy czym to nie byłoby wojsko, które służy, tylko to byli obywatele, którzy co pewien czas przechodzą to szkolenie i są tymi żołnierzami wtedy, kiedy trzeba, prawda? A więc wtedy mamy jednostkę ludzi, którzy są w mundurach, którzy są zdyscyplinowani, którzy są miejscowi, którzy wiedzą, jak chronić tę swoją miejscowość. To jest szalenie ważny element, bardzo wzmacniający. Tego nie zrobiono. Tego nie zrobiono. Uznano, że to jest zbędne, to jest niepotrzebne. No i okazuje się, że nagle, prawda, że strażacy robią, co mogą i wolontariusze, prawda, ludzie się rzucają każdy we własnym ubraniu, w czym tam miał, prawda, i te worki gdzieś tam noszą. Wiesz, to jest jakaś straszliwa improwizacja i straszliwy dramat.
No tutaj dodajmy, że właśnie ten brak systemowych rozwiązań zupełnie zadziałałby już totalnie destrukcyjnie, ale szczęście w nieszczęściu, że mamy właśnie strażaków, że było wielu wolontariuszy, że iluś tam żołnierzy, no tak, ale, z wielkim poświęceniem.
Ojcze, ale tak, ale dlaczego my płacimy podatki na państwo, które nie jest w stanie przygotować struktur i rozwiązań tak, aby nie trzeba było ciągle używać tej przysłowiowej polskiej improwizacji? My jesteśmy świetni w improwizacjach. Tylko pytanie, jak długo można na improwizacjach budować państwo? Albo jeszcze ostrzej powiem, czy improwizacja ma być powodem do dumy władz państwowych, że one świetnie wykonują swoją rolę? No. Przecież pan minister obrony narodowej nadal pewnie chodzi i twierdzi, że jest w najlepszym porządku i nie wiadomo, za co go krytykują, prawda? Zresztą premier nie uznał stosowne, żeby głos krytyki, też nie tylko mój, bardzo, bardzo wielu środowisk, które się pojawiły, żeby zignorować po prostu. A więc można ignorować głosy obywateli, można ignorować głos opinii publicznej i można mówić, że wszystko jest świetnie, prawda? No, kiedy ludzie pływają, prawda, i tracą dobytek całego życia. Przecież rozgrywa się wielki dramat i co? No widzę, że przepraszam, różne ważne cymbały, prawda, chodzą tam po miejscach, gdzie woda się pojawiła i wygłaszają różne monologi, prawda, pouczają tam jakieś takie mądre zdania przy okazji mówią, prawda, że czy woda to spłynie, prawda, tam prędzej czy później, bo ma to do siebie, rzeczywiście, że jak się zbierze, no to kiedyś do tego Bałtyku spłynie. Ale słyszę tego typu historie i nie wiem, no, płakać się, ręce załamywać, co na ten temat można mówić, prawda?
No, podobnie taki bezład organizacyjny okazał się przy tej strasznej tragedii, jaka spotkała nas 10 kwietnia. Ja coraz bardziej jakoś mam takie wrażenie, że ten bezład był jeszcze potęgowany przez jakąś wyjątkową jakąś nonszalancję, niechęć
tak.
Na linii odpowiedzialnych za decyzję minister obrony, premier w stosunku do prezydenta. To chyba ta niechęć, jakaś nienawiść i wynikające z niej karygodne zaniedbania procedur, jakie mamy, one zdaje się mają też swój wpływ na to, że do takiej tragedii doszło.
No zawsze jest tak, że na początku i na końcu jakiegoś zdarzenia, które ma dramatyczny przebieg, są jakieś zaniedbania. Ktoś coś źle zrobił. No tutaj nie ulega wątpliwości, że tak, że lot no, najważniejszych osób w państwie z prezydentem na czele został potraktowany przez odpowiedzialnych za to urzędników państwowych niczym jakaś wycieczka prawda, pasażerów, którzy tam sobie lecą, prawda, żeby coś pozwiedzać. Bez większego zainteresowania, no, co należy z tym zrobić. No, mówię, kiedy przelatuje prezydent Stanów Zjednoczonych do jakiegoś kraju, to wcześniej przyjeżdżają ekipy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo prezydenta. Bezpieczeństwo nie tylko w sensie fizycznym, tak, żeby osłaniać jego osobę, ale w sensie technicznym również, żeby zabezpieczyć wszystkie warunki przyjęcia chociażby samolotu, ekipy całej i tego wszystkiego. I jest rzecz oczywista, na przykład dla nas, że na wieży lotniska przy kontrolerze, przy tym, który naprowadza samolot, powiedzmy naszym pracowniku, siada ten funkcjonariusz amerykański, ma na uszach słuchawki i jego głos się liczy wtedy, kiedy samolot z prezydentem Stanów Zjednoczonych podchodzi do lądowania, a nie polskiego funkcjonariusza, prawda? To jest jasne. No, te służby odpowiadają za bezpieczeństwo. No, tutaj natomiast, no, spójrzmy tak, no, jak pokazano zdjęcia tej wieży, przepraszam w cudzysłowie, na tym lotnisku smoleńsku, jakiś taki rozwalający się barak, prawda? Nie wiadomo co to jest, czy to jest miejsce, gdzie jakieś meliny pijackie czy coś, no to coś takiego wyglądało, jakaś taka kurna chałupina, prawda, jako wieża. No, zabezpieczenia, no, te urządzenia, przy mocy której tam miano zabezpieczyć lądowanie samolotu, czy naprawiać ten samolot, w jakim stanie to było, ktoś to badał, sprawdzał, prawda? Jak to możliwe, że te żarówki, to białoruski jakiś dziennikarz narobił zdjęć, prawda? Że Rosjanie wkręcali żarówki do tych tam świateł, prawda? Po tym, jak się katastrofa odbiła, już odbyła. Więc miała miejsce. Więc, no to są rzeczy, które wołają pomstę do nieba. Znaczy, że tego nie wykonano. Nie wykonano tego typu rzeczy, zabezpieczeń. A jeżeli jest prawda taka, że powiedzmy, że lotnisko było źle przygotowane, że ci naprowadzający popełnili błąd, tak? Podali złe dane. No różne rzeczy mogły tam, słyszymy ciągle coś tam, jakaś stacja coś tam przerywała, prawda? Różne rzeczy słyszymy, prawda? Że coś nie funkcjonowało i tak dalej, i tak dalej. Otóż jeżeli podali takie rzeczy i dlatego się rozbił ten samolot, to teraz jest pytanie, gdyby tam były nasze służby, gdyby to kontrolowały, gdyby miały nad tym pieczę, doszłoby do tego? No nie. No nie. Prawda? No i rzecz dodatkowa, że gdyby nawet mimo wszystko doszło, no to jeżeli byłyby rzeczywiście kompetentne wszystkie służby na miejscu, to by zabezpieczyły w naszym imieniu, polskim imieniu miejsce katastrofy. No słyszymy, no przecież tak, no rząd który zaniedbał sprawy związane z tym śledztwem, które jest dla nas bardzo ważne, prawda? Komisja bada rosyjska to wszystko. Przyjęto procedurę dotyczącą samolotów cywilnych, kiedy mamy wyraźnie samolot wojskowy. Ministerstwo Obrony Narodowej i rząd nie wiedział, że mają podpisaną umowę z Federacją Rosyjską, jeżeli idzie o kwestię właśnie ruchu tych statków powietrznych wojskowych. Prawda? Że to była podstawa prawna, żeby wystąpić z określonymi działaniami. Ja słyszę teraz, że nie można było, bo trzeba by negocjować. Co? Ta umowa, proszę Państwa, nie wymaga żadnych dodatkowych ustaleń negocjacji. Na jej podstawie działa się wprost. Prokuratura polska na jej podstawie występuje o to, że przejmuje śledztwo. I nie sądzę, aby Rosjanie w tym wypadku, w tamtym sytuacji, w tamtym napięciu powiedzieli, że nie, się nie zgadzają, że oni będą to robić. Prawda? Ja odwołuję się do przykładu tego, kiedy spadł samolot białoruski w ubiegłym roku w czasie pokazu pod Radomiem. No. Komisja była wspólna, rzeczywiście badająca wypadek, polsko-białoruska, ale Białorusin był szefem tej komisji, Białorusini stanowili większość, białoruscy technicy mieli w ręku od razu czarne skrzynki, całą elektronikę z tego samolotu i oni zabezpieczyli miejsce, gdzie samolot się rozbił. Prokuratura białoruska prowadziła śledztwo niezależne, Polska nie miała wielkiego dostępu, też prowadziła jakieś śledztwo, ale nie miało to żadnego znaczenia z punktu widzenia ustaleń, ponieważ nie miała dostępu do wszystkich danych, prawda? Bo to wszystko było po stronie białoruskiej. I oczywiste było, białoruski samolot wojskowy, Białorusini za to odpowiadają. Tutaj się rozbił polski samolot wojskowy z prezydentem na pokładzie, prawda? No i władze polskie oddają to nie zastanawiając się w ogóle, nawet nie szukając, czy są jakieś podstawy prawne, żeby tutaj inaczej postąpić, prawda? A teraz słyszymy, no ten przewodniczący Polskiej Komisji od Wypadków Lotniczych, który tam jest takim dopraszanym przez Rosjan, prawda? Coś się dowie, coś się nie dowie. Raz mówi, że słyszał, drugi raz mówi, że nie słyszał, prawda? Raz mówi, że mu tam coś pokazali, drugi raz mówi, że to jednak nie jest tak, bo on tam teraz to dopiero coś inaczej wie. No więc jaką rolę ten pan Klich, nomen omen, spełnia, prawda, w tej komisji? No jest kimś, kto rzeczywiście jest kwiatkiem przy rosyjskim kożuchu. No i to w najważniejszym miejscu przypiętym zajsie.
No to niestety obnaża tą słabość struktur państwa polskiego.
Tak.
I gdy my dzisiaj w tym kontekście rozmawiamy o polskim patriotyzmie, odwołując się do zacytowanego wiersza Jana Lechonia, chcemy, żeby Polska była silna, potężna, ale nie po to, by komuś grozić, prawda, palcem,
nie.
Ale po to, żeby po pierwsze nie przerabiać tego typu tragedii znowu i znowu.
Tak. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz, o której zdajemy się czasem zapominać. Czy nam się to podoba, czy nie, to my Polacy, dysponując polskim państwem, odpowiadamy nie tylko za nasz los. Polska jest bardzo ważnym, rzekłbym kluczowym elementem pewnego porządku międzynarodowego, który w tej chwili istnieje w Europie Środkowej, Środkowo-Wschodniej. Otóż za każdym razem w przeszłości, kiedy państwo polskie ginęło, ten porządek był zdestabilizowany, a następnie kształtował się taki ład, w którym nie tylko Polacy, ale wszystkie narody tu znajdujące się traciły swoją podmiotową rolę. W 1918 roku odzyskaliśmy niepodległość, razem z nami odzyskali Czesi, Słowacy, prawda, Węgrzy, Litwini, Łotysze i tak dalej, i tak dalej. Kiedy w 1939 roku zostaliśmy jako państwo rozbici, no wiemy, co się stało z tymi narodami. A kiedy Polska nie odzyskała swojej niepodległości po 1945 roku, też wiemy, co się stało z tymi narodami. Kiedy Polska odzyskała swoją niepodległość po 1989 roku, też wiemy, co się stało, tak? I teraz, jeżeli my, jako naród, już nie chodzi o nasz tylko interes, nie zadbamy o to, aby Rzeczpospolita była sprawnym, dobrze rządzonym i silnym państwem, to tym samym zagrażamy bezpieczeństwu nie tylko naszemu, ale zagrażamy bezpieczeństwu i stabilizacji tego rejonu, w którym Polska funkcjonuje jako państwo. To jest nasza odpowiedzialność. Czy się nam to podoba, czy nie. My taką rolę tutaj spełniamy. Jeżeli uciekamy od spełnienia tego roli, chcemy się jakby z tego wymiksować, to się nam to po prostu nie uda. Informuję, nam się nie uda. Bo prędzej czy później ci, którzy będą chcieli jakoś po swojemu tę rzeczywistość sobie ułożyć, będą starali się nas podporządkować sobie, jakoś nas slamsić. A więc z tego również powodu, jeżeli chcemy zachować swoją niepodległość, swoją suwerenność, a mam nadzieję, że większość Polaków tego chce, no to trzeba o to państwo polskie zadbać. Dlatego, mówiąc o patriotyzmie, potrzebny nam jest, proszę państwa, patriotyzm aktywny, czynny. Nie wystarczy nam bierny. Prawda? Demonstruję, przyszedłem, złożyłem kwiaty.
To jest bardzo ważne, ale...
To jest ważne, ale to nie wystarcza. To by wystarczyło, gdyby to państwo rzeczywiście było dobrze rządzone. Gdyby rację miał pan Komorowski, mówiąc, że struktury państwa polskiego zdały egzamin w związku z katastrofą pod Smoleńskiem. Mój gdyby miał rację. On nie ma racji. I wszyscy wiemy. To jest po prostu, pan kandydat mówi nieprawdę. Tak? A więc mówię, gdyby to była racja, to wtedy tak, oczywiście, demonstrujemy nasz patriotyzm również przez takie fakty, przez takie zachowania. Natomiast, proszę państwa, na nas ciąży znacznie większy obowiązek i większa odpowiedzialność. My musimy być jako patrioci aktywni. To jest, ja wiem, to jest bardzo trudne. Jedną z naszych słabości polskich jest to, co się nazywa się słomianym zapałem. Znaczy, że uczucia buchają wysokim płomieniem i dość szybko gasną. No, to jest oczywiście problem, żeby te uczucia, które sprawiły, że chcemy jakoś zachować się popatriotycznie, czyli szlachetniej, tak, niż zazwyczaj, no żeby w wystarczająco dużej grupie ludzi przetrwało. Bo jak wiadomo, nie przetrwa przecież by wszystkich, ale w wystarczająco dużej grupie. I do polityków, którzy to rozumieją, apeluję. Panowie, dbajcie o to, aby ten patriotyzm podtrzymywać, czynny patriotyzm. Partie, struktury polityczne, organizacje, środowiska, które stawiają sobie za cele, mają ambicje, aby reprezentować patriotyczny interes, narodowy interes, muszą zadbać o to, aby jak najszerzej uaktywniać czynny polski patriotyzm, żeby no, nie zgubić się w tym przekonaniu, że polityka to jest walka o zdobycie władzy.
No tym bardziej, że od 1989 roku mamy wiele takich dobrych doświadczeń. Wiele miejsc gdzieś tam na przestrzeni całej Polski objętych władzą samorządów. Gdy się tam przejeżdża nawet z zewnątrz, widać, że tutaj akurat są tacy ludzie, którzy czują się dobrymi gospodarzami swojego terenu i są dobrymi gospodarzami, bo dbają o to, bo aktywnie dbają o to, żeby ich ta mała ojczyzna rozwijała się, wzrastała. Owszem, są też takie miejsca, gdzie może akurat tak to się nie rzuca w oczy, ale chciałbym spojrzeć na tę sprawę właśnie, żeby pokazać, że mamy już wiele od tych 89 roku dobrego dorobku.
Ależ tak, oczywiście. To znaczy tak, no nie ulega wątpliwości, że przy wszystkich swoich kłopotach naród polski, Rzeczpospolita się rozwija. Tak. Tylko, że moim zdaniem dochodzimy znowu do pewnej jakby takiej, no, granicznego takiego momentu, że ten to, co dotąd funkcjonowało lepiej czy gorzej, jakby jako sposób na funkcjonowanie państwa się wyczerpuje. Już czujemy, tak? Już czujemy, że nie wystarczy, że w mojej okolicy będzie w miarę dobrze działał samorząd. Już nie wystarczy. Ja myślę, że Smoleńsk, katastrofa pod Smoleńskim pokazała, że my obywatele musimy się zatroszczyć o całe państwo. O całe państwo. To jest inny rodzaj odpowiedzialności. Ja też wielokrotnie mówiłem, że jeżeli nie masz wpływu na wielkie rzeczy, to stara się jak najlepiej poukładać i to, co od ciebie zależy. Tak nadal uważam. To oczywiście jest cenne i potrzeba. Takie podstawy są nam potrzebne. Jest i potrzeba jak najwięcej oczywiście. Ale moim zdaniem jest też konieczność pewnej jakościowej zmiany w polskiej polityce. Cały czas podkreślam. Rozsądne troska, prawda, o dobro wspólne. Tutaj jest potrzebne wyraźne przejście. I od tych sił politycznych, no to jest oczywiście wielkie pytanie do takich ludzi, chociażby jak prezes Jarosław Kaczyński. To jest pytanie, czy ci ludzie, no ale nie tylko powiedzmy, bo są inni kandydaci, którzy też startują, którzy no mają, prezentują pewną postawę i to myślę o byłym marszałku Marku Jurku, myślę o zasłużonym bardzo działaczu Solidarności Walczącej, o Kornelu Morawieckim, prawda? No, jest takich ludzi sporo i środowisk wiele. I jest teraz pytanie, czy wszystkie te środowiska będą w stanie no jakoś jakby wspólnie udźwignąć sprawy dotyczące państwa jako całości.
O, to pytanie, na które odpowiedź przyniesie już najbliższa.
Po pierwsze, tak, wybory prezydenckie przeniosą, tak.
I zobaczymy, jak to się stanie. Myślę, panie profesorze, że zaprosimy teraz do rozmowy naszych słuchaczy. Drodzy państwo, jak państwo rozumieją patriotyzm, jak państwo chcą realizować ten patriotyzm także w obliczu tych okoliczności, o których tutaj rozmawiamy. Przypomnę, naszym gościem jest pan profesor Romuald Szeremietiew. Telefony do naszego studia w Toruniu 56 657 0011 dla Polski Północnej, 56 657 0012 dla Polski Południowej, dla zagranicy końcówka 1314, kierunkowy 0048, za oceanu 01148 i bezpłatne telefony dla użytkowników w rodzinie 720-100-300, 720-100-400. Odbieram pierwszy telefon, słuchamy Telewizja Trwami, Radio Maryja, halo?
Niech będzie po panu Jezus Maria zawsze dziewica.
Proszę teraz powiedzieć. I zawsze.
Dziękuję, że mogę się odezwać, że no, myślę, że to jest też taki patriotyczny obowiązek i dlatego się odzywam, a równocześnie pewne kazanie, że my też kochamy Polskę, właśnie księża, kochamy Polskę. Wiecie, co Tadeusz Rydzyk mówi. Otóż, panie ministrze, ogromne dzięki za trud przyjazdu, za trud no, tego edukowania nas wszystkich. To jest właściwie to pana prelekcja jest również świadectwem pana miłości do ojczyzny, pana miłości prawdzie. I to jest niezwykle cenne. Człowiek wiedzący, człowiek doświadczony i człowiek Polak kochający własną ojczyznę. Tak. Obyśmy wszyscy kochali. Prymas Wyszyński mnie od dzieciństwa mnie tak zachwycił, jak on mówił, że po Panu Bogu najbardziej kocha Polskę. Kiedyś prymas Wyszyński, zresztą nie jeden raz mówił, Polskę kocham bardziej niż własne serce. Proszę zobaczyć, to jest człowiek niezwykłej wiary, niezwykle religijny, ale równocześnie kochający ojczyznę. Żaden kosmopolita. Niezwykły mąż stanu, niezwykły człowiek kościoła i mąż stanu. Interesujący się polityką i uprawiający właściwie politykę. To była właśnie ta definicja, to co pan minister powiedział, roztropna troska o dobro wspólne. Ojciec Święty Jan Paweł II jeszcze w dialogach, w rozmowach z Frossardem mówił tak swoimi słowami, powiem, że właściwie polityka, celem polityki jest zapewnienie człowiekowi, jeszcze dalej poszedł, chociaż mówił, że to jest też osobna troska o dobro wspólne, tak też Ojciec Święty mówił, ale w tych dialogach powiedział, że to jest troska o realizację przez człowieka jego transcendentnego celu, o zrealizowanie tego transcendentnego celu. A więc nie tylko tu na ziemi, jeszcze dalej. Jeszcze dalej. To jest to wyznanie wiary, prawda? Myślę, że katolicki naród powinien to rozumieć, bo to się nie kończy tylko tu na ziemi. Gdy patrzę na ten rząd, proszę wybaczyć, ale myślę, że jako obywatel mam prawo to powiedzieć. Nie wiem, co pan minister powie, ale myślę, że to jest najgorszy rząd po 89 roku. Najgorszy rząd. Gorszy od rządu Millera. Jak tak patrzę na to wszystko, nawet w sprawach powodzi. Ta powódź, jak czytałem w naszym dzienniku jednego ze specjalistów, chyba 2-3 dni temu, mówił, ta powódź jest tak wielka, że razem powódź z 1934 i 97 razem wzięta, to tak dużo przynosząca szkody Polsce. Mhm. Marszałek Komorowski jako poseł jest dzisiaj w naszym dzienniku, co mówił w 1997 roku. A propos wtedy powodzi. A co teraz robi? Teraz to widzę, że oni mają dobrą zabawę. Zresztą powiedział, miałem przyjemność widzieć to. No, tak, Neron też miał przyjemność patrzeć na płonący Rzym. No, trzeba patrzeć, co kto mówi, jak rozumie sprawy i jak oddaje się sprawy. Jaki tam jest to rozumienie, a równocześnie miłość do ojczyzny i później, a ta miłość się sprawdza w czynach, po uczynkach poznamy to. To jest pierwsze. Ja od drugie uważam, że ten rząd to nawet nie polityka w definicji Machiavellego, sztuka rządzenia i cel tego rządzenia uświęca wszystkie środki. Tu jest jeszcze więcej. Sztuka urządzania, ale nie wiem, czy Polski, dla Polaków. Dla kogo to jest urządzane? To jest pytanie. Czy tylko dla partii? Proszę popatrzeć chociażby głosowania, gdy jest Senat teraz, Senat, dziwię się, marszałek, podobno solidarnościowy rodowód, i gdy senatorowie upominają się o debatę, o wyjaśnienie spraw z 10 kwietnia tego dramatu, marszałek absolutnie tego nie chce. Senator jest wyśmiewany przez Platformę, przez posłów Platformy. To jest bardzo mi ten Sejm przypomina Sejm, który zgadzał się na rozbiory. To Sejm, to tamte elity zgadzały się na rozbiory. A Stanisław August Poniatowski, on się też obejmował z carycą Katarzyną. Zresztą urodzoną w Szczecinie, tak jak pani Angela Merkel. Prawda? Jakieś dziwne zbieżności, ja nie mam nic przeciwko człowiekowi, jakiemukolwiek. I teraz tym ja podziwiam panią Angelę Merkel, jak dba o własną ojczyznę. Mhm. Prawda? Myśmy się tego powinni uczyć. I tu są te wszystkie pytania. Tak, i tutaj tak. Wtedy tamten Sejm zgadzał się na rozbiory, ale on był otoczony wojskiem carskim. Tutaj ten Sejm, ten parlament nie jest otoczony wojskiem carskim. Tamci byli słabi moralnie. Kondycja duchowa wtedy Polaków była bardzo słaba. Wiek XVIII. I to były skutki tej naszej kondycji moralnej, kondycji duchowej, religijnej, politycznej. I to są rezultaty. I też teraz widzimy też dramat. Ktoś mi powiedział, wczoraj pan profesor Mikołajczak z Poznania mówi, proszę ojca, nad odzyskaniem niepodległości, to odzyskanie niepodległości właściwie sprawiło 3% Polaków w roku 1918. I tak wierzę w to, że jest więcej niż 3% kochających Polskę. że więcej jest niż trzy. I wierzę w odrodzenie, ale tu potrzeba ogromnej pracy, ogromnej świadomości. Jeszcze następne. Wracając do tego 10 kwietnia, to się zastanawiałem, komu się naraził prezydent. Proszę zobaczyć, tam był kwiat polski. Już jest, proszę, tam był prezes Narodowego Banku Polskiego. Dzisiaj jest już prezesem. Dowiedziałem się, ktoś mi powiedział, bo ja nie słuchałem wiadomości żadnych, ani nie wyczytałem nigdzie dzisiaj, że już jest ten, który był w komunistycznym rządzie. Tam zginął prezes. To chodzi przecież o bank. My wiemy, jakie były zakusy. Tam zginął szef IPN-u. My wiemy, o co tu chodzi. Wiemy, kto, że wiemy, że marszałek Komorowski jako poseł sprzeciwiał się, sam był przeciwny rozwiązaniu, głosował za nierozwiązywaniem WSI. Prawda? To nam powinno coś mówić. Jakie kto ma, czy tylko sympatie, interesy. Tak. I teraz, jak ta sytuacja wygląda? Inne sprawy. Dowództwo wojska. Tak wybitni ludzie, jak jeszcze słyszę, że jeden z ludzi mówi, że sugeruje, że winny był generał Błasik. Jak można tak mówić? Jak można tak mówić? Nie ma żadnych podstaw w rzeczywistości, żadnych dowodów. To ma absolutnie wszystkie cechy jakiegoś pomówienia. Prawda? To ma jakieś cechy, to tu chodzi o zrobienie jakiejś złej roboty. To robi już bardzo złą robotę. To nie tylko w opinia tych pilotów, zresztą dzielnych pilotów. Ci ludzie, jak czytam to, co mówią wojskowi, to byli wspaniali ludzie, kompetentni ludzie, oddani ludzie. Akurat o tym, o pilocie, kapitanie słyszę z mojego miasta rodzinnego. On się urodził w Olkuszu. Jak go pamiętają Olkuszanie. Później pojechał do Dęblina i uczył się. Ile ci ludzie później, rodzice, jakie oni mieli nie tylko przeżycia, ale przeróżne problemy po tym wypadku. I czy można mówić, tak? Czy można tej rodzinie tak dokuczać w tym dramacie? Prawda? Czy to jest odpowiedzialność? Czy ludzie są poważni? To jest niepoważne wszystko. Dorośli ludzie tak nie mogą mówić, a dopiero na takich pozycjach. To jest to, także gdy patrzę, to ja widzę jeszcze jedno, że to jest rząd, który likwiduje Polskę. Ja już nieraz to mówiłem. To widać na każdym kroku, począwszy od edukacji, od reformy edukacji, to jest nie reforma, tylko deforma. Te dzieci teraz, które mają taką edukację, my będziemy zbierać owoce za parę lat. Dramatyczne owoce. Kto robi tę edukację? Na czyje życzenie? Za to odpowiada szef rządu, za wszystko. To on dobiera sobie ludzi. To on jest winny niszczenia, powiedziałbym, ducha narodu. Już Mickiewicz mówił. Prawda? Ani Sybir, ani Knuty, lecz w narodzie duch zatruty. To dopiero ból w ból. I tu jest zatruwanie ducha narodu katolickiego o takiej przepięknej kulturze, o takich pięknych cechach. Od dziecka przez młodzież, popatrzmy. Dalej, polityka rodzinna, jaka jest? Tu bym się pytał też wszystkich kandydatów na prezydentów. Jaka jest polityka rodzinna czy prorodzinna? Na czym polega ta polityka prorodzinna? My wiemy, cała sprawa demografii w tej chwili przypada na jedną kobietę 1/30 dziecka. Żeby zachować stan, jaki jest w danym czasie, potrzeba 2,1 dziecka. A jaka jest sytuacja? Ile nas będzie? Za 50 lat będzie nas co najmniej o 40% mniej, czyli 20 milionów. A później będzie się dalej się sypało. Jeżeli w tych latach teraz jakoś Polacy tego nie zrozumieją, ci ludzie młodzi w wieku reprodukcyjnym, ci ludzie w wieku reprodukcyjnym zostali wysłani z Polski. Przy tej całej kampanii prounijnej mówili, będziecie mogli jeździć. A w podtekście pewno się śmiali, że wyślemy was, tak jak te prawie milion ludzi w stanie wojennym Solidarności. Porozsyłać, zatomizować. I wtedy kto będzie, kto tu się sprzeciwi złu? Starsi ludzie dadzą radę, a kto tych ludzi starszych będzie na nich, na ich emerytury pracował? I tak to są następne sprawy. Niedługo wyjdzie, na pewno w Polsce wyjdzie niedługo potężna kampania proeutanazyjna, żeby zabijać starszych. To już będzie niedługo, ale to nie ten temat teraz. I to jest właśnie, gdzie jest ta polityka prorodzinna? Dlaczego, proszę zobaczyć, jak wszystko jest zniszczone, cała gospodarka polska. Nawet wczoraj było w naszym dzienniku o tym gazie, prawda? Gaz jak pietruszka. Ile koncesji dali i już ci ludzie, którzy wydobędą gaz, nie będą nic płacić Polsce za to. Będą robić, co będą chcieć. Polska ma tyle gazu, a równocześnie chce kupić po bardzo wysokich cenach, robi się kontrakty z Rosją do 2035 roku. Chce się podpisać za wysokie ceny i dużo więcej niż potrzeba. I ja nie jestem tylko tyle, co obserwuję tą gospodarkę. Słucham innych, słucham ludzi kompetentnych. Jestem przerażony tym wszystkim, co się robi. A tutaj to dużo byłoby mówić, dużo. Proszę zobaczyć, wszystko likwiduje się. To jest likwidatorzy Polski pod każdym względem. Pod każdym względem. Prezydent Warszawy w jednej z telewizji mówi, no, gdy zapytano, a co pani myśli o in vitro, że Kościół mówi przeciwko. No, Kościół nie powinien teraz w trakcie kampanii wyborczej, bo jeżeli wygra Warszawy Komorowski, to Kościół, taki był, taka wymowa, musi się z tym liczyć. On musi, po prostu inaczej czytaj, musi dobrze żyć z marszałkiem Komorowskim. Bo marszałek Komorowski jest za in vitro. Nie tylko za in vitro, za eugeniką. Za eugeniką.
Nie, on później powiedział, że nie. On tak, ojciec, on powiedział, że tak nie rozumiał, ale może,
on nie rozumie.
Może nie wiedział, akurat. Co znaczy eugenika.
Ale nie, panie ministrze, akurat. Tak samo jak to jeżdżenie do tych powodzian i wszystko. Przyjemność mam się spotkać.
No być tak.
Nie. Ja wiem, co marszałek Komorowski mówił o Radiu Maryja. O nas tutaj.
No to prawda, że
też wiem. Także nie
jestem entuzjastą. Tak.
Już to takie prawda. Chodzenie do kościoła.
To
tak,
prawda.
Tak. Jestem katolikiem, ale. Mhm. To pierwsze, Polak powinien kochać Polskę. Rząd polski powinien dbać o Polaków. W przyjaźni ze wszystkimi. To co rząd robi? Oddaje całą sprawę tego dramatu, tragedii, oddaje Rosjanom. Prawda? A Rosjanie mówią, co chcą. Dostaniemy jakieś kopie tych skrzynek. Zresztą jakbyśmy mieli w swoich rękach te kopie, premier mówi, tak, ale one są w kasie pancernej, są zamykane, zalokowane. Tak, w Rosji. To one już nic nie warte są. Jak oni już mieli w rękach, a nie tego. Ja się dziwię, że ci ludzie jeszcze występują w obronie tych sprawci, rzecznicy, nie rzecznicy, prawda? A pan Klich mówił przed tym co innego. Po rozmowie z Tuskiem jakoś go inaczej już później odbierałem.
No tak.
No także to wszystko razem, panie ministrze, to wszystko razem. I wystarczy mi popatrzeć na zdjęcie dzisiaj w naszym dzienniku, jak Tusk się całuje z Putinem. Proszę zobaczyć. No. Pojechał tam, na drugiej stronie, po tym dramacie, przed panem Jarosławem Kaczyńskim i rozmawiał w cztery oczy. Ja widzę, a później odbieranie medali od Merkel, Angeli Merkel, od której powinniśmy się uczyć miłości do naszej ojczyzny.
Tak jest.
Ja jestem pełen tutaj podziwu i patrzę na politykę Niemiec, czy to byli socjaliści, czy konserwatyści, czy CSU, czy CDU, kto rządził. Zawsze była polityka Niemcy, ojczyzna, prawda? Niemcy ponad wszystko, prawda? Miłość do swojej ojczyzny. I to jest, a gdzie jest u nas? Gospodarka, wychowanie, edukacja, wszystko. A teraz jeszcze chcą Krajową Radę zawłaszczyć.
Ja myślę,
tym dramacie po 10, proszę pana, to ten rząd powinien w Ameryce przestałby istnieć. Znaczy, u nas jest tak, jak jest. Tak, po takim dramacie, po takich zaniedbaniach,
już?
Po takim działaniu, po tym dramacie i jeszcze jedno, to wyśmiewanie się pana Jarosława Kaczyńskiego. I jeszcze ja pytam się, dlaczego naraził się prezydent? Nie wszystko może mi się podobać u polityków, to czy tamto, i mam zastrzeżenia i nie będę o tym mówił teraz. Ale ten człowiek dbał o to, żeby miał właściwe relacje do sąsiadów. Pierwsza była Polska. Proszę popatrzeć, on budował ten Europę Środkową, stosunki właściwe. Litwa, Ukraina, Czechy, Słowacja, Węgry i tak dalej, prawda? Proszę, za co się naraził? Może się naraził za te sprawy, a może się naraził też za Gruzję, prawda? I tak dalej. Także to jest to ciekawe rzeczy. Różne opracowania dostajemy z różnych krajów też. To jest bardzo... Ale jedno, to wszystko to jest życie i tutaj módlmy się, ja widzę jedno, potężna modlitwa za Polskę, bo nikt nam nic nie da. To są ostatnie 5 minut mamy, bo może nie wiem, jak to będzie, ale czas jest podobny do wieku XVIII dla Polski, czas rozbiorów, tylko ten rozbiór idzie teraz inaczej. Rozprzedawanie, niszczenie, osłabianie kraju, osłabianie narodu, likwidowanie państwa i tak dalej. Przepraszam, tak to odbieram. Jestem przerażony tym, ale tak wybierają Polacy. Dlatego potrzeba tu edukacji i trzeba uważać, bo jeszcze trzeba bardzo uważać. I tu ludzie uczciwi powinni iść do komisji, przypilnować to wszystko. Liczenie, nie tylko to komputerowe, ale od komisji do komisji sprawdzić, bo wiemy, jakie cuda się dzieją w czasie tych, a ta partia jest od cudów, to rządząca, to nie wiadomo, co tu jeszcze będzie. Tak. I trzeba, także no tyle, ale po prostu ja sobie nie wyobrażam życia bez miłości ojczyzny.
No, więc tak.
Tego dorobku tylu milionów Polaków przez 1000 lat tej kultury. My możemy tyle wnieść w świat. Kultura. Panie ministrze, proszę zobaczyć, czy nie piękny naród, jak my się zachowujemy solidarnie. Chociażby ksiądz Jerzy, prawda? Gdy ten dramat się stał. Wybór Ojca Świętego. Jak solidarni. Przyjazdy papieża. Teraz chociażby 10 kwiecie. Jak Polacy pięknie, solidarnie, zupełnie inaczej niż te media nas próbowały mentalnie rozjechać. Tak, czy teraz powódź. Proszę zobaczyć, to ci ludzie jeden drugim pomaga, a nie rząd. No. On rząd tylko tyle zrobił, że zlikwidował wszystkie projekty, żeby nie robić tych antypowodziowych projektów. W 2007 roku, prawda? 1,6 mld, to jest ponad 1,6 mld euro, to jest ponad 6 miliardów złotych. I nie trzeba byłoby takich dramatów mieć.
Ojcze, ja się boję, że jest tyle wątków, że nie będę w stanie do wszystkiego się usunkować.
Ja przepraszam.
Ja wiem.
Naprawdę, na polską też.
Ja wiem, to ja wiem.
Dziękuję z Bogiem.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Strasznie, strasznie dużo tych wątków ojciec dyrektor poruszył. Ja spróbuję może w jednej sprawie, która wydaje się być tu kluczowa, jeżeli idzie o te zagadnienia, które dotyczą naszego państwa. Otóż myślę, że tak, że nie ma chyba skrystalizowanego poglądu obowiązującego w Polsce co do tego, w zasadzie jaką rolę powinno pełnić państwo narodowe, polskie państwo narodowe w obecnym czasie, w XXI wieku. Otóż tak, rozumiejąc te obawy, które podnosił ojciec dyrektor, mogę powiedzieć, że no, druga strona, no, ta, która tutaj została przez ojca przedstawiona w negatywnym świetle, pewnie wewnętrznie ma przekonanie, że postępuje jednak jakoś tam patriotycznie, zgodnie z interesem, i to krytycy nie mają racji, zarzucając im takie, a nie inne zachowania. I tutaj się pojawia jakby sytuacja trudna do rozwikłania, tak? Bo ten konflikt wtedy staje się taki, że jeden drugiego wyklucza i trudno tu znaleźć jakąś drogę wyjścia. Otóż ja myślę, że kwestia dotyczy jednak sprawy zasadniczej i kluczowej. Mianowicie, na czym mogą opierać swoje poglądy ci, których krytykujemy? Bo ja też wyrażam się bardzo negatywnie, jeżeli idzie o sytuację, i mówiłem przed chwilą też krytycznie bardzo o tym, jak funkcjonuje państwo polskie. Otóż jest serwowany taki pogląd, że państwa narodowe są pewnym przeżytkiem i kłopotem. Mało tego, że te państwa narodowe, występując w obronie swoich interesów albo jakoś chcąc je realizować, no, prowadzą do konfliktów i do wojen. No, a wojny i tak dalej, wiemy, jakie to wynika z tego rozumowania. W związku z tym pojawiały się coraz częściej i funkcjonują również tego typu poglądy, że jakby trzeba zmniejszać rolę państw narodowych. Jest taka tendencja również, jeżeli idzie o kwestię integracji w Unii Europejskiej. No i teraz tak, jeżeli nałożymy ten pogląd na, powiedzmy, rzeczywistość polityczną świata, to się okazuje, że owszem, taki pogląd jest serwowany w stosunku do narodów, które nie są mocarstwami albo nie mają silnej pozycji na świecie. Natomiast te państwa, które mają silną pozycję, mam na myśli Stany Zjednoczone, mam na myśli wspomniane Niemcy, Francję, Rosję, Chiny i tak dalej, i tak dalej. One wszystkie bardzo dbają o swój interes narodowy, stawiają ją na pierwszym miejscu i oczekują, że te inne państwa w imię właśnie tego współdziałania zapomną o własnych interesach. I tu się pojawia, powiedziałbym, pewien fałsz w stosunkach międzynarodowych. I teraz tak, jest pytanie. Czy ludzie odpowiadający za koncepcję polityczną taką, którą krytykujemy, przyjmują, że to jest rozwiązanie sensowne dla Polski, bo jeżeli nie będzie silnego, oni mówią, nacjonalizmu, tak, to wtedy, powiedzmy, konflikty będą zanikały i w związku z tym Polacy będą jako naród egzystowali w tej Zjednoczonej Europie bezpiecznie. I w związku z tym robią to z przesłanek ideowych i uważają, że, powiedzmy, ci, którzy głoszą pewne postawy patriotyczne, podnoszą interes narodowy, to jakby tym samym no, zaogniają sytuację. Za to był krytykowany między innymi prezydent Kaczyński, prawda? No że, po co takie rzeczy? No, prawda, kiedy można jakoś tam to załagodzić? I w związku z tym uważają, że to jest właśnie interes Polski. No to jest bardzo poważny problem. Ja myślę, że z tym problemem ciągle myśmy się chyba w ogóle za ten problem nie zabrali. W ogóle nie rozważamy go. Publicystyce w debacie politycznej nie ma chyba czegoś takiego. Ja przynajmniej nie znajduję odpowiedzi na to pytanie, tak?
Panie profesorze, myślę, że ten wątek bardzo ważny, który tutaj nam został zarysowany...
Spróbujemy o nim porozmawiać przez radio.
Przez radio o godzinie 21.40. A ja za tę pierwszą część naszego spotkania w tym momencie serdecznie dziękuję.
Ja też.
Państwa zapraszamy do Radia Maryja na 21.40. Naszym gościem będzie również pan profesor Romuald Szeremietiew.
I spróbujemy o tym właśnie. Przede wszystkim, ojcze. Dlatego, że moim zdaniem w tym miejscu jest ten klucz do otwarcia drzwi do polskości.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Szczęść Boże.